Dobrze, przeczytajmy psalm 23. Kontynuujemy psalm 23. Psalm Dawida. Pan jest moim pasterzem. Niczego mi nie braknie. Pasie mnie na zielonych łąkach, prowadzi nad spokojne wody. Orzeźwia moją duszę, a ze względu na swoje imię idzie przede mną ścieżkami sprawiedliwości. I choćbym nawet szedł doliną cienia śmierci, zła się nie przestraszę. Przecież Ty jesteś ze mną. Twoja laska i Twój kij są mi źródłem pociechy. Zastawiasz przede mną stół na oczach moich wrogów. Namaszczasz olejkiem mą twarz, a mój kielich już pełniejszy być nie może. Tak, Twa dobroć i łaska nie odstąpią mnie na krok przez resztę dni mego życia. I zamieszkam w domu Pana na długo. To jest Boże Słowo. Czy może już ktoś się nauczył na pamięć tego psalmu? Jeszcze nie. Zachęcam do tego, żeby się nauczyć i mieć w głowie to cały ten psalm. I tylko przypomnę, że tydzień temu skupiliśmy się na wersetach 2 i 3 tego psalmu i zobaczyliśmy, jak Pan, który jest pasterzem, postępuje ze swoją owcą jako pasterz. Zobaczyliśmy, jak Pan troszczy się o swoją owcę pod każdym względem. Pan zapewnia swojej owcy najlepszy pokarm na zielonych łąkach, ale oprócz jedzenia owca potrzebuje też picia. I zobaczyliśmy, że Pan prowadzi swoje owce do spokojnych wód, to znaczy do miejsc obfitych w wodę, do miejsc, w których owce mogą w spokoju ugasić swoje pragnienie. I zobaczyliśmy też, że Pan jako pasterz dba o siły swojej owcy. Pan orzeźwia duszę owcy, czyli Pan odnawia jej siły. A odnawia jej siły poprzez dbanie o to, aby owca nie miała zbyt intensywnego marszu. Owca potrzebuje też odpoczynku. I w końcu zobaczyliśmy, że Pan prowadzi swoje owce z jednego pastwiska na drugie. To znaczy, że musi się dokładnie orientować w terenie. Musi wiedzieć, gdzie znajdują się te pastwiska. W związku z tym musi prowadzić swoją owcę właściwymi ścieżkami. I ze względu na swoje imię, ze względu na to, kim jest i jaki jest, Pan zawsze prowadzi swoją owcę ścieżkami, które są właściwe, które są ścieżkami sprawiedliwości. I dzisiaj chciałem, abyśmy skupili się na wersecie 4. I choćbym nawet szedł doliną cienia śmierci, zła się nie przestraszę, przecież Ty jesteś ze mną, Twoja laska i Twój kij są mi źródłem pociechy. Jest to bardzo ciekawy werset, ale też i trudny werset. Z całą pewnością prawda, która jest tu zaprezentowana, no nie jest łatwa. Bo jeżeli Pan jest dobrym pasterzem i zobaczyliśmy, że tak jest, to dlaczego ten dobry pasterz prowadzi swoją owcę doliną cienia śmierci? Dlaczego Pan dopuszcza do sytuacji, gdzie owca jest w niebezpieczeństwie? Więc są pewne pytania, do których zadania ten werset prowokuje. Dlatego warto się nad tymi kwestiami pochylić, zastanowić, co też mam nadzieję zrobimy, ale chciałbym zacząć od czegoś innego. Pierwszy punkt. Teologia prowadzi do uwielbienia Boga. Taki ciekawy punkt. W wersetach od 1 do 3, co widzieliśmy? No widzieliśmy, że Dawid, psalmista, opisuje swoje doświadczenie z Bogiem. Dawid mówi, jaka jest jego relacja z Bogiem, kim dla niego jest Bóg. A następnie Dawid pokazuje, jakie błogosławieństwa płyną z tego, że Pan jest jego pasterzem. Ale jak Dawid mówi w tych wersetach o Bogu? Jeżeli spojrzymy na tekst, to zobaczymy, że Dawid mówi o Bogu w trzeciej osobie. On. Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie. Pasie mnie na zielonych łąkach. On prowadzi mnie nad spokojne wody. On odświeża moją duszę. On prowadzi mnie ścieżkami sprawiedliwości ze względu na swoje imię. Czyli psalmista mówi o Bogu w trzeciej osobie. Natomiast od wersetu 4 następuje zmiana. Psalmista zwraca się, można powiedzieć, bezpośrednio do Boga. W kolejnych wersetach odnosi się do Boga już w drugiej osobie i mówi ty. Tak, jak przeczytaliśmy w czwartym wersecie, przecież ty jesteś ze mną, twoja laska i kij twój są mi źródłem pociechy. Więc następuje zmiana sposobu mówienia o Bogu. I taką formę ma reszta tego psalmu, za wyjątkiem ostatniego zdania. I można by się pokusić o zadanie pytania, dlaczego psalmista mówi w inny sposób, dlaczego zmienia formę. Psalmista oczywiście dalej mówi nam, co Bóg robi w jego życiu, ale mówi to już w inny sposób, raczej zwracając się do Boga w bezpośredni sposób. I wydaje mi się, że generalnie odpowiedzią będzie to, że teologia, czyli nauka o Bogu, którą Dawid zawarł w wersetach 1-3, prowadzi go do, to kolejne trudne słowo, doksologii, czyli do uwielbienia Boga. Te prawdy, które są tam zawarte w tych wersetach 1-3, prowadzą psalmistę do tego, że ten oddaje Bogu cześć, oddaje Bogu chwałę. Po prostu te prawdy są dla niego tak wspaniałe, tak wielkie. Pokazują Boga w takim świetle, że on jakby nie może tylko punktować. Bóg mi daje to, to, to i to. On musi Boga uwielbić. Dawid nie może być obojętny w obliczu tak wielkich prawd, tak wielkiej dobroci Boga i on po prostu musi w jakiś sposób, w inny sposób uwielbić Boga. Zatem poprzez tę formę, poprzez to bezpośrednie zwrócenie się do Boga, Dawid wyraża szereg rzeczy, jakie przepełniają w tym momencie jego serce, jego wnętrze. Jest tam przekonanie o wielkości Pana, które prowadzi go do uniżenia przed Nim. Jest tam wdzięczność za łaskawość Pana, ale też jest tam wyrażone zaufanie Dawida do Pana. Jest tam wyrażony ogrom pokładanej ufności w Panu. Jest tam też radość z tego, że Pan jest z nim, ale jest tam też i pokora, która mówi, że Dawid nie zasługuje na wszystko, na to wszystko z ręki Pana. Więc w taki sposób Dawid, można powiedzieć, wyraża to wszystko i może jeszcze więcej. I uwielbia swojego Pana, swojego pasterza, sławiąc Jego za to, co On czyni w jego życiu. Więc teologia, nauka o Bogu powinna nas prowadzić do uwielbienia Boga. Ponieważ teologia pokazuje, mówi nam, jaki Bóg jest, jak wspaniały, jak wielki. I to powinno nas prowadzić do tego, że zginamy swoje kolana, pochylamy swoje czoła i wielbimy Boga. Drugi punkt. Dolina cienia śmierci. Dawid wcześniej mówi nam, że Pan ze względu na swoje imię prowadzi go ścieżkami sprawiedliwości, prowadzi go właściwymi ścieżkami. To znaczy, że psalmista, że Dawid jest przekonany o tym, że wszystkie drogi Pana są właściwe. Ponieważ Pan nie może czynić bezprawia, ponieważ Pan nie może grzeszyć z tego powodu, że jest Bogiem świętym, że z grzechem nie ma nic wspólnego, więc wszystkie jego ścieżki będą ścieżkami właściwymi, będą ścieżkami sprawiedliwości. Ale jak Dawid rozumie tę prawdę? Dawid mówi nam, i choćbym nawet szedł doliną cienia śmierci, zła się nie przestraszę. Więc widzimy, że Dawid dopuszcza taką możliwość, że Pan poprowadzi go do doliny, czy też doliną cienia śmierci, doliną, która jest bardzo ciemna. I gdzie można odczuwać strach, można się bać. Dawid dopuszcza taką możliwość, że Pan poprowadzi go doliną, w której czai się zło, w której czai się niebezpieczeństwo. Stąd dla Dawida właściwe ścieżki Pana to nie tylko takie, które są łatwe i przyjemne. Dla Dawida ścieżki sprawiedliwości Pana to nie tylko takie, na których nie ma żadnego zagrożenia. Dawid rozumie, że czasami Pan przeprowadza swoje owce właśnie doliną cienia śmierci, gdzie jest bardzo niebezpiecznie, gdzie w ukryciu czają się różni wrogowie. I jeśli spojrzymy na życiorys Dawida, to zobaczymy, że w jego życiu nie było łatwo. Dawidowi nie było łatwo. Był czas, że Dawid bał się o swoje życie. Był czas, kiedy był ścigany. Bo to Saul, król, pragnął jego śmierci. Był czas, kiedy musiał się ukrywać po jaskiniach. A przecież Bóg namaścił Dawida, żeby był królem Izraela. Więc w związku z tym, że został namaszczony na króla, to czy jego życie od tej pory nie powinno być łatwe i przyjemne, mieć z górki? Otóż Pan prowadził go różnymi ścieżkami i wszystkie te ścieżki były właściwe w oczach Pana. A jeśli były właściwe w oczach Pana, to Dawid w pokorze przyznaje, że ścieżki Pana są właściwe, są sprawiedliwe. Więc nawet pójście doliną cienia śmierci, choć nieprzyjemne doświadczenie, jest właściwe. Kiedyś miałem okazję służyć kazaniem w zborze chińskim i tam po nabożeństwie dowiedziałem się, że pewnemu małżeństwu to kazanie, które wygłosiłem, pomogło. Dało im zachętę. Byli to przedsiębiorcy i od jakiegoś czasu z ich biznesem działo się źle. Więc po pewnym czasie doszli do przekonania, że dzieje się z ich biznesem źle, ponieważ Pan ich opuścił. I w związku z tym nie ma błogosławieństwa i nie błogosławi im. Więc co stwierdzili potem? No stwierdzili, że skoro Pan ich opuścił, to oni zaczną szukać Pana. Więc zaczęli spędzać czas w modlitwie, zaczęli się angażować w różne rzeczy, w kościele, prawda, żeby szukać Boga. Ale po jakimś czasie stwierdzili, że jeśli chodzi o ich biznes, to się nic nie zmieniło, a może nawet wręcz pogorszyło. Więc co stwierdzili dalej? No skoro Pan ich opuścił i nie ma błogosławieństwa, sytuacja się nie naprawiła, kiedy oni szukali kiedy Boga, kiedy pościli, prawda? No to stwierdzili, że musi być jakiś grzech w ich życiu. Skoro Pan ich opuścił, skoro nie ma tego błogosławieństwa, a oni szukali Boga, to znaczy, że musi być jakiś grzech. Więc próbowali, jakby szukali w modlitwie, znowu zastanawiali się, jaki grzech jest w ich życiu. Więc nie widzieli jakiegoś specyficznego grzechu, więc wyznawali wszystkie swoje grzechy. Zresztą na pewno im to na szkodę nie wyszło, tak? Ale generalnie no, nie mogli się dopatrzeć jakiegoś szczególnego grzechu w swoim życiu, który by powodował, że Bóg by się od nich odwrócił. Wyznawali i co? I to też nie przyniosło żadnej poprawy, jeśli chodzi o funkcjonowanie ich biznesu. Więc byli bardzo zniechęceni tą całą sytuacją, więc kazanie, które wygłosiłem, pomogło im spojrzeć na tę kwestię inaczej. Z Bożej perspektywy zobaczyli, że Bóg jest suwerenny w swoim działaniu i najlepiej wie, jak ma nas prowadzić. Więc świadomość, że Bóg ma ich życie w swoim ręku, że Bóg ma ich biznes w swoim ręku, pozwoliło im odetchnąć, można powiedzieć z ulgą, wyciszyć się przed Bogiem. Zamiast narzekać, zaczęli Bogu dziękować. Nie wiem, czy ich historia skończyła się tak zwanym hollywoodzkim szczęśliwym zakończeniem, że biznes się poprawił, zaczęli zarabiać wielokrotnie więcej i żyli długo i szczęśliwie. To nie jest istotne, nie wiem, tak? Ale mam pewność, że ponieważ Pan, który jest ich pasterzem, że nawet jeśli szli tą ciemną doliną, to przez ten cały czas Pan był z nimi i troszczył się o nich. Być może tego nie dostrzegali, ale tak jest. Tak było, że Pan troszczy się o swoje owce i jest z nimi cały czas. Więc ta dolina cienia śmierci, czasami przechodzimy tą doliną cienia śmierci i czasami nasze życie jest narażone na śmierć nawet. Ale jak reaguje Dawid na tę dolinę cienia śmierci? Jeżeli zakłada, że może to się wydarzyć w jego życiu, że może iść taką doliną, to jak on na to reaguje? Na tę dolinę cienia śmierci, na te niebezpieczeństwa. Dawid mówi nam, zła się nie przestraszę. Przecież ty jesteś ze mną, twoja laska i twój kij są mi źródłem pociechy. Dawid mówi nam, że nawet jeśli mu przyjdzie iść tą ciemną i niebezpieczną doliną, to nie będzie się bał. to się nie przestraszy zagrożeń. Dlaczego się nie przestraszy? Ponieważ Pan jest z nim, ponieważ wie, że Pan jest z nim. A jeśli Pan prowadzi swoją owcę właściwymi drogami i prowadzi owcę nawet doliną cienia śmierci, to znaczy, że Pan jest cały czas ze swoją owcą. Pan nie mówi swojej owcy: słuchaj, owco, kochana, wchodzimy, nie wchodzimy, wchodzisz do doliny cienia śmierci. Musisz ją przejść sama, a ja cię wyjdę na spotkanie na końcu tej doliny. Tak? Wyjdę na twoje spotkanie na końcu tej doliny. Nie, tak Pan nie mówi. Pan tak nie postępuje, On cały czas jest ze swoją owcą, nawet jeśli ta owca idzie przez dolinę cienia śmierci. On jest bardzo blisko swojej owcy. Czasami, kiedy człowiek trafia do takiej doliny, może być zaskoczony różnymi niebezpieczeństwami, różnymi rzeczami, które się pojawiły. W czwartek kręciliśmy film wieczorem, czy w nocy w zasadzie, i był taki moment, że szedłem tak za kamerą, czy w kierunku kamery, byłem zwrócony w jej stronę i mówiłem swoją kwestię i doszliśmy do rogu budynku i zza tego rogu niespodziewanie wyszedł człowiek. A ponieważ było ciemno, no to generalnie zaskoczyło mnie to. Cię nie spodziewałem, że ten człowiek wyjdzie. Więc od razu mój wzrok z kamery poleciał gdzie? Na tego człowieka. I gdyby jeszcze ten człowiek krzyknął, to prawdopodobnie bym się bardzo wystraszył. Ale w każdym razie wybiło mnie to z tego rytmu, w którym szedłem. I więc podobnie może być z człowiekiem, z osobą wierzącą, która właśnie trafia do takiej ciemnej doliny. Nagle pojawia się jakieś niebezpieczeństwo, jakieś zagrożenie, prawda, boisz się, odczuwasz lęk, odwracasz głowę natychmiast, żeby zobaczyć, co to. I czujesz się przerażony. I wtedy taki człowiek woła, tak może czuć się trochę zdezorientowany i może wołać: Panie, gdzie jesteś? Tak, bo odwrócił wzrok, widzi to niebezpieczeństwo. Panie, ratuj. Mija chwila, zanim dojdzie do siebie i wtedy szuka wzrokiem Pana. I co? On jest. On jest w tym samym miejscu, w którym był przed chwilą. Nie zniknął. Jest blisko, On jest ze swoją owcą. Kiedy Dawid widzi, że Pan jest blisko i widzi też Jego laskę i kij, to wtedy się uspokaja. Laska i kij Pana są mu źródłem pociechy. One zapewniają Dawida, że wszystko będzie dobrze. Pan ma w swoim ręku narzędzia do tego, żeby zapewnić Dawidowi bezpieczeństwo. I to przynosi mu pociechę, to przynosi mu spokój. Jakie to są narzędzia, którymi posługuje się Pan jako pasterz? No z jednej strony mamy kij. Kij służy do walki. Kij jest narzędziem, można powiedzieć, ofensywnym, do ataku, służącym do walki z drapieżnikami. Z drugiej strony mamy laskę, która jest takim kijem z takim zaokrąglonym końcem, jak mają pasterze. Jest to narzędzie skierowane w kierunku owiec, można powiedzieć, defensywne. To znaczy służy do ochrony owiec przed oddaleniem się od pasterza, czy też właśnie naprowadzeniem jej na właściwą drogę. Więc Pan posiada właściwe narzędzia, żeby zapewnić swojej owcy bezpieczeństwo. I kiedy pojawi się kolejne zaskoczenie, prawda, w tej dolinie cienia śmierci i kolejne niebezpieczeństwo, to możemy być pewni, że reakcja Dawida już będzie inna. Nie taka sama jak ta, można powiedzieć, ta pierwsza reakcja przerażenia, że on nie mówi. Mówi, że można się przestraszyć. Ale ta reakcja już będzie inna. Dawid ma przecież przed swoimi oczami Pana, który ma odpowiednie narzędzia do tego, aby go obronić. On się nie przestraszy zła. Możemy sobie, czy wyobraźcie sobie historię Piotra chodzącego po wodzie. Nie wiem, czy pamiętacie tą historię. Jezus szedł po wodzie. Uczniowie wcześniej wypłynęli łodziami i Jezus się zbliżał do łodzi. Uczniowie myśleli, że to jakiś duch lub zjawa. Jezus mówi: to ja jestem, nie bójcie się. No i Piotr mówi: jeżeli to ty, Panie, to każ mi przyjść do siebie po wodzie. Więc Jezus mówi, no to przyjdź. Więc Piotr wyszedł z łodzi i zaczął iść po wodzie. Ale co się stało? No, wichura się pojawiła. Więc Piotr zwątpił i zaczął tonąć. I wtedy zaczął wołać, ratuj mnie, Panie. Jezus chwycił go za rękę, wyciągnął z wody, tak, i weszli razem do łodzi. I teraz, co by się wydarzyło, tak spróbujmy sobie wyobrazić, gdyby Piotr powiedział, Panie, spróbujmy jeszcze raz. Tak, spróbujmy jeszcze raz. Idź tam z powrotem na wodę i jeszcze raz mnie zawołaj. Przetrenujmy to jeszcze raz. Więc tak sobie, ja sobie myślę, że wtedy już ta wichura, te fale, ten wiatr już by tak bardzo nie przestraszyły Piotra. Bo on wie, że Pan jest blisko, że jest w stanie chwycić, nawet jeżeli on zacznie tonąć. Jeżeli zwątpi, to Pan jest blisko, żeby go uratować. Ale już tak łatwo nie zwątpi. Już będzie trochę, będzie bardziej, czy będzie wzmocniony. Jego wiara będzie silniejsza. Więc widzimy, jak Dawid reaguje. Czy zła się nie przestraszę, ponieważ wie, że Pan jest z nim, ponieważ wie, że Pan ma narzędzia do tego, żeby go obronić, i to daje mu pociechę. To zapewnia mu spokój. Więc zobaczyliśmy, że Pan prowadzi swoje owce różnymi ścieżkami. Nie wszystkie ścieżki są łatwe, miłe i przyjemne. Są też ścieżki wiodące przez Dolinę Cienia Śmierci, gdzie na wierzącego czyha wiele niebezpieczeństw. Ale wszystkie te ścieżki, niezależnie od tego, przez co przechodzą, są ścieżkami sprawiedliwymi, są ścieżkami właściwymi. I to, o czym mówi nam Dawid, jest bardzo dobrze widoczne w życiu chrześcijan. Chrześcijańskie życie nie jest drogą, która jest wyłącznie łatwa, miła i przyjemna, i prawdopodobnie każdy z nas już tego doświadczył, a jeżeli nie, to doświadczy. A są tacy chrześcijanie, którzy niestety wierzą i nauczają w przeciwny sposób. Mówią, że gdy się nawrócimy do Boga, że gdy zaufamy Chrystusowi, to wszystkie nasze problemy natychmiast zostaną rozwiązane. Wszystkie. I to jest nęcące. Ponieważ każdy człowiek zmaga się z czymś, zmaga się z jakimś problemem, którego chciałby się pozbyć. Ale powstaje pytanie, czy Pan Jezus w taki sposób nauczał? Przyjdźcie do mnie wszyscy, a rozwiążę wszystkie wasze problemy. Nie, nigdzie takiego sformułowania nie znajdujemy w Nowym Testamencie, w Piśmie Świętym. Nasz Pan nigdzie nie oferuje rozwiązania naszych wszystkich problemów. W pewnym sensie proponuje, tak? Ale nie już, nie teraz i nie już. One w pewnym momencie, wszystkie te problemy, które wynikają z grzechu w naszym życiu, one faktycznie zostaną rozwiązane. Kiedy Pan Jezus powróci, kiedy przemieni nasze ciała na podobne do swojego i wejdziemy do tego uwielbienia, do chwały Bożej, wtedy już nie będzie płaczu, nie będzie smutku, nie będzie bólu, cierpienia i wtedy te wszystkie nasze problemy znikną, zostaną rozwiązane. Ale tutaj, dopóki żyjemy po tej stronie wieczności, nasze problemy wszystkie nie zostaną rozwiązane. Pan nasz oferuje nam za to przebaczenie naszych grzechów. Oferuje nam życie wieczne. Oferuje nam przyjęcie do Bożej rodziny. Oferuje nam otrzymanie Ducha Świętego. Oferuje nam dziedzictwo w niebie. Ale nie oferuje nam, że tutaj, teraz, wszystkie nasze problemy zostaną rozwiązane. Pan Jezus obiecuje nam, że jeżeli pójdziemy za Nim, to będziemy doświadczać prześladowań, cierpienia, wyśmiewania i wielu, wielu innych rzeczy. Więc jeśli ktoś przedstawia dobrą nowinę właśnie w taki sposób, że Pan Jezus jest lekarstwem na te wszystkie nasze doczesne problemy, to wydaje mi się, że przedstawia Ewangelię w nierzetelny sposób. Sposób, który nie jest uczciwy i mami ludzi obietnicami, których Pan Jezus nigdy nie złożył. Zatem jeśli idziemy za Panem, to możemy być pewni, że w jakimś czasie, w jakimś momencie naszego życia doświadczymy w swoim życiu takiej doliny cienia śmierci. Być może już jej doświadczyliśmy, albo właśnie idziesz taką doliną cienia śmierci, a być może już wyszedłeś z tej doliny. Ale z pewnością możemy powiedzieć, że podążanie za Panem może prowadzić właśnie do przejścia taką doliną, cokolwiek to oznacza. W naszym chrześcijańskim życiu możemy doświadczać trudnych momentów, ale też na każdym etapie naszego chrześcijańskiego życia możemy stracić nasze życie. I znowu są tacy chrześcijanie, którzy też wszystko wiedzą i mają na wszystko odpowiedź. I ci chrześcijanie mówią, że jeśli doświadczasz takiego trudnego okresu w swoim życiu, to jest to wyłącznie twoja wina. A jest to twoja wina, ponieważ nie masz wystarczającej wiary, żeby nakazać tej górze problemów, która, czy górze tych wrogów, żeby się rzuciła w morze. Bo gdybyś miał wystarczająco dużo wiary, to te doświadczenia nigdy by na ciebie nie przyszły, nie spadły. Więc jeżeli spadły, to nie masz wystarczająco dużo wiary, wstydź się generalnie. To twoja wina, jesteś wierzącym drugiej kategorii albo wierzącym gorszego sortu, bo prawdziwi chrześcijanie takich rzeczy nie doświadczają. To jest kolejna bzdura. Popatrzmy na Dawida, który doświadczał tego typu rzeczy w swoim życiu. I nie miało to nic wspólnego z ilością jego wiary, a pamiętajmy, że Dawid był człowiekiem według, czy królem według Bożego serca i doświadczał różnych trudności, różnych problemów. Więc to nie jest kwestia wiary, ale kwestia tego, jak Bóg nas prowadzi. Oczywiście czasami sami się wplątujemy w różne problemy, żeby była jasność. Ale czasami to Pan dopuszcza, czy przeprowadza nas doliną cienia śmierci. Więc możemy nie wiedzieć, dlaczego przechodzimy przez pewne doświadczenia, bo nie musimy wiedzieć. Być może kiedyś się dowiemy, ale niekoniecznie, nie wiemy tego. W każdym razie jednego możemy być pewni, w naszych doświadczeniach nie jesteśmy sami. Jeśli przechodzimy przez doświadczenia, to Pan jest z nami. Oczywiście, jeżeli jesteśmy narodzeni na nowo, jeżeli jesteśmy uczniami Chrystusa, to Pan jest z nami. I czasami tego właśnie nie dostrzegamy, ponieważ to zagrożenie, jakie się pojawia, ten problem, jaki się pojawia w naszym życiu, wyzwanie, ono może odwrócić naszą uwagę i wtedy pytamy, Panie, gdzie jesteś? Tu jest problem. Widzimy ten problem. Panie, gdzie jesteś? A on stoi obok, tylko że my już odwróciliśmy wzrok. Ale później, po jakimś czasie, po chwili, następuje takie, można powiedzieć, dojście do zmysłów, otrzeźwienie i widzimy, że Pan jest obok nas. Z czasem możemy zobaczyć, że Pan był z nami każdego dnia, każdej chwili naszego doświadczenia i to On pomógł nam przez te różne doświadczenia przejść. Ale też ten fragment, myślę, skłania nas do zastanowienia się nad kwestią śmierci w życiu chrześcijanina, ponieważ każdy człowiek i też chrześcijanie umierają. Każdy z nas umrze, chyba że Pan Jezus powróci wcześniej. W związku z tym można się spróbować zastanowić, czym dla chrześcijanina jest śmierć. Ponieważ Dawid mówi o dolinie cienia śmierci. Nie jesteśmy zaszczepieni przeciwko śmierci. Każdy z nas umrze. Więc jeżeli Pan przeprowadza nas taką doliną cienia śmierci, to musimy się liczyć z tym, że możemy tej śmierci zakosztować. Ale jak na nią patrzeć? Jak do niej podchodzić? I bardzo podoba mi się komentarz Charlesa Spurgeona dotyczący tego fragmentu, więc pozwolę sobie zacytować. Ktoś powiedział, że jeśli jest cień, to znaczy, że gdzieś musi być światło. I tak jest. Śmierć stoi na poboczu drogi, którą musimy podróżować i światło nieba świecące na nią, na śmierć, powoduje, że cień pada na naszą ścieżkę. Zatem cieszmy się, że światło jest ponad to, ponad ten cień. Nikt nie boi się cienia, ponieważ cień nie może powstrzymać ścieżki człowieka nawet na chwilę. Cień psa nie może ugryźć. Cień miecza nie może zabić. Cień śmierci nie może nas zniszczyć. Dlatego nie bójmy się. Inaczej mówiąc, ta dolina, przez którą może przeprowadzać nas Pan, jest doliną cienia śmierci. Jest to cień śmierci, a nie śmierć. A jest to tylko cień śmierci, ponieważ śmierć została pokonana. Śmierć straciła swoje żądło. Jezus pokonał śmierć, kiedy powstał z martwych. Śmierć nie ma już tej mocy. Dlatego jest to tylko cień śmierci. Mówimy o kimś, że jest tylko cieniem człowieka, którym kiedyś był. Że ktoś jest cieniem człowieka, tak, coś się zmieniło, jego siły osłabły, jego wpływy zmalały i tak dalej. I tak samo jest ze śmiercią, jest to tylko cień śmierci, jej moc. Ta śmierć już nie ma takiej mocy, jaką miała kiedyś z powodu tego, co Pan Jezus Chrystus zrobił na Golgocie, z powodu tego, kim Pan Jezus jest i z powodu tego, co zrobił dla naszego zbawienia. Dlatego nie bójmy się śmierci. Nie bójmy się też tych, którzy mogą nam tę śmierć zadać. Pan Jezus uczy nas, abyśmy raczej bali się tego, który może zadać śmierć wieczną, czyli Boga. Niezależnie, gdzie jesteśmy na naszej drodze, czy w życiu, czy w śmierci, nasz Pan, który jest dobrym pasterzem, ten, który oddał za nas swoje życie, On jest z nami. On nas prowadzi do wieczności i śmierć, ta fizyczna, nie jest w stanie powstrzymać Jego działania. Nie jest w stanie powstrzymać nas, żebyśmy doszli do nieba bram, można powiedzieć, ponieważ Pan jest z nami, a Jego kij i Jego laska są pocieszeniem dla nas. Śmierć, tak, gdzie jest o śmierci żądło Twoje? Pyta apostoł Paweł. Nie ma, ponieważ Chrystus rozbroił tę moc. Jemu niech będzie chwała. Amen.